Otwórzmy list świętego Pawła do Rzymian i kontynuujmy te życzenia. Rozdział pierwszy listu świętego Pawła do Rzymian. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych o synu swoim, potomku Dawida według ciała, który według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie, o Jezusie Chrystusie Panu naszym, przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody, wśród których jesteście i wy, powołani przez Jezusa Chrystusa, wszystkim, którzy jesteście we Fromborku, umiłowanym Boga, powołanym świętym, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. No pewnie się zorientowaliście, siostry, bracia, że jest tutaj kilka rzeczy dodanych. Nie na wszystkie zwracałem uwagę, ale jedną odczytałem od razu. Mianowicie jest pewna zmiana w wierszu siódmym. Myślę, że niektórzy was zauważają. Otóż cała Biblia nas dotyczy, dlatego pozwoliłem sobie na taką fatalną rzecz, jak zmienić coś w tym tekście czytanym, bo tam w oryginale było inaczej napisane. Do wszystkich, którzy są w Rzymie. Ale wiem, siostry, bracia, że to nie jest żadne nadużycie. Wiem więcej, że gdyby była taka okoliczność, Paweł pisałby listy dzisiaj, to napisałby i do nas taki list. Dlatego możemy śmiało ten list czytać jako list do zboru, do kościoła we Fromburgu. Nie wiem, czy się zgadzacie? A nawet konkretnie do każdego z nas. Ale może przede wszystkim chcemy powiedzieć, to nie jest list indywidualny, to jest list wspólnotowy i to jest bardzo ważna cecha. Niektórzy czytają listy tak, jakby były tylko do nich napisane, wiecie. I jakby tylko oni rozumieli, co jest napisane. Musimy się tego wystrzegać. List jest napisany do kościoła we Fromborku, do kościoła w Rzymie, co znaczy do wspólnoty, tak? A nie do poszczególnej jednej osoby. To jest pewien problem, który mamy bardzo często pewnych ludzi, którzy myślą, że wiedzą już wszystko i że oni najlepiej rozumieją, tak jakby to do nich było napisane. A to jest napisane do kościoła. To jest taka uwaga na marginesie. To jest pierwsza uwaga. Niestety tych uwag troszkę dzisiaj będzie. Postaram się jak najszybciej wam przestać głowę zawracać takimi szczegółami i przejść do sedna. Ale zwróćmy uwagę, tutaj mając ten tekst, również na inne problemy językowe, które się w tym tekście pojawiają. Aha. Jeszcze jedna rzecz. Wybór tego tekstu, który jak widzimy jest początkiem listu do Rzymian, prologiem, wstępem, może wyglądać troszkę jakby ten rok, zaczynając się od listu do Rzymian, będzie rokiem rozważania tego listu przeze mnie. Otóż nie. To, że dzisiaj czytamy ten tekst, jest wyjątkiem. Ja to wielokrotnie powtarzałem, do listu do Rzymian jeszcze nie dorosłem, do pewnych fragmentów tak, ale całość jest dla mnie ciągle jednak bardzo, bardzo trudna i powiem szczerze, nie chciałbym wykładać czegoś, w czym nie jestem jeszcze upewniony i ugruntowany, w związku z tym ten list jest dla dojrzałych. Ja jestem jeszcze ciągle młody, hura. Trochę się tutaj przed wami teraz tak kryguję, przepraszam. Chcę zwrócić waszą uwagę, że to nie jest tak, że teraz rozpoczynamy długie rozważanie na temat listu do Rzymian. Nie, to tak przypadek. Przypadek. Tak przyjmijmy, dobra? Nie ma przypadków. Przypadek taki. Aha, i jeszcze jedna rzecz. Tak? Ten mały Wojtuś. To ja może nie będę. Zwróćcie uwagę na pewne elementy, które są tutaj. Ja tylko pewne zaznaczyłem. Będziemy dalej jeszcze je analizować. Bo dzisiaj to naprawdę jest ciężkie rozważanie dla ludzi, którzy przychodzą 1 stycznia do kościoła, żeby wiedzieli, że już nigdy więcej. Nigdy więcej. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany. Ja podkreśliłem to powołany na czerwono. Na czerwono, ponieważ w wierszu 7 jest także i o nas napisane, że my jesteśmy powołani. Paweł jest powołany i my jesteśmy powołani. Tak? To jest taka zbieżność, na którą chcę zwrócić Waszą uwagę, bo nie tylko Bóg Pawła powołał, ale także Ciebie powołał. Tak? I to jest to samo słowo, jakbyśmy chcieli to sprawdzić w Grece, do czego szczególnie namawiam oczywiście Paulinka. Na apostoła wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej, ale tam to wyznaczony jest, a dokładnie sprawdziłem, bo właśnie tym ostatnio siedziałem i sprawdzałem, od kilku dni zresztą, wyznaczony znaczy oddzielony, dokładnie, nawet nie wymyślamy tego słowa, oddzielony ku dobrej nowinie Boga, tak to brzmi, oddzielony ku dobrej nowinie. Paweł był oddzielony ku dobrej nowinie i w jakimś sensie rozpoznawał w ten sposób swoje powołanie. Czy ty jesteś w stanie rozpoznać swoje życie jako oddzielenie od rzeczy tego świata ku dobrej nowinie Boga? Czy jesteś w stanie zobaczyć w tej perspektywie swoje życie? Nie jesteś tu po to, żeby być jednym ze statystycznie iluś Polaków, jednym ze statystycznie ileś gospodyń domowych, jednym ze statystycznie iluś bezrobotnych, czy studentów, czy jesteś człowiekiem, którego Bóg oddzielił od wszystkich innych rzeczy, tymi się zajmują ludzie tam ze świata, ku dobrej nowinie, czyli po polsku także Ewangelii, i to Ewangelii Boga. Tutaj zastosowany jest taki bardzo ciekawy zwrot. Oddzielony ku dobrej nowinie Boga. I tak niech to pozostanie. To jest jedna uwaga. No i jeszcze w wierszu czwartym, on nam trochę czasu zajmie, ten wiersz czwarty dzisiaj. Nad nim się chcemy pochylić, jak mówią politycy. I tutaj zwrócę uwagę na dwa fakty. Po pierwsze, już tutaj widzimy, że gdy patrzymy się na swoją Biblię, macie swoje Biblię, prawda? Porównujcie je. Nigdy nikomu nie wierzcie na słowo, tak? Bogu słowo możemy wierzyć. Reszcie uważajcie, czy nam czegoś nie wciskają, tak? To zwróćcie na pewno uwagę na jedną małą zmianę, która jest tu, a której, która inaczej wygląda w waszej Biblii. A mianowicie w Biblii, którą przyniosłeś, jeśli masz Biblię znowu warszawską, bo niestety jeśli jesteś Renią i ma Biblię gdańską, przepraszam, tysiąclecia, no to tam w ogóle jest inaczej. A ten wyraz akurat jest tak napisany jak tam. Który według ducha, zwróćcie uwagę, tutaj zaznaczyłem tego ducha pierwszą literkę tłustym drukiem. Ponieważ w waszej Biblii ten duch występuje z małej litery. No właśnie. Widzicie, mówię, trzeba porównywać. Bo tutaj zaraz ktoś coś was tutaj... Tu występuje z dużej, tu występuje z małej, jaki jest tu problem. I tutaj znowu do Paulinki uwaga. Przepraszam, Paulineczko, dzisiaj będę cię tykał, ty musisz się przyzwyczaić. Zawsze jakieś słuchaweczki może założyć dzisiaj albo coś, bo dużo będzie tego. Zwróćcie waszą uwagę, Paulineczko, szczególnie, że w języku greckim wszystko było pisane jednym ciągiem, bez przecinków, kropek, bez spacji, bez znaków przystankowych i bez rozróżniania na duże i małe litery. Tam Pan Bóg jest napisany z małych liter, Jezus jest napisany z małej litery i wszystko jest napisane ciągiem w taki sposób, że trzeba to później oddzielać i później dodawać dużą literkę na początku. I ta pneuma tam, czyli ten duch, można zapisać z małej, można zapisać z dużej. Wiemy, że duch, ten duch Boży, to jest z dużej litery pisany, ale może być też duch uświęcenia, w znaczeniu, rozumiecie, taki człowiek, który jest uświęcony i ma takiego ducha uświęcenia, znaczy nie musi to być duch z dużej litery, z małej litery. Rozumiem. Nie mogłem sobie pozwolić też, żeby nie powiedzieć, nie zapisać, jak brzmiało, ale to też tylko dla Paulinki. Jezu Chrystu, tu kryju, hemon, czyli Jezusowi Chrystusowi, Panu naszemu. Czyli Jezusie Chrystusie, bo to jest forma różna. I wreszcie w wierszu szóstym jest taki zwrot, powołani przez Jezusa Chrystusa mamy w naszym tekście, a w oryginale tak ładnie, powołani Jezusa Chrystusa. My jesteśmy nie tyle powołani przez, co jesteśmy powołani jako ci powołani Jezusa Chrystusa. Jesteśmy nie tylko powołani przez Jezusa Chrystusa, ale jesteśmy powołanymi Jezusa Chrystusa. To jest to samo? No nie do końca, prawda? I tu jeszcze na końcu to, do czego powiedziałem, nawiążę w związku z tymi pięknymi życzeniami. Ja jestem bardzo zbudowany tymi życzeniami, które nam przedstawił Grzegorz. Nie wiem, czy wy też? Bardzo dziękuję, Grzegorzu, za te życzenia. Jestem wdzięczny, ale chcę powiedzieć w kontekście tego, co tu czytam, coś, co słuchając tych życzeń wiem, jaka jest różnica między składaniem życzeń, jakie jest między ludźmi, a tym, co się często, co człowiek wierzący robi. A mianowicie, on nie tyle składa życzenia, bo to są życzenia. On się modli. Kiedy piszesz do swoich znajomych, niech ci Bóg błogosławi, albo piszesz, albo dzwonisz, albo mówisz, niech ci Bóg błogosławi, to ty nie tyle składasz życzenia. Ty się wtedy publicznie modlisz o Niego. Myślicie, że ja to wymyśliłem teraz? A myślicie, że myśmy to wymyślili? To Żydzi wymyślili. Żydzi, i oni się tego trzymają. Jeżeli składasz publicznie życzenia i w tych życzeniach jest obecny Pan Bóg, którego życzysz ludziom, to przestaje mieć formę jakichś życzeń górnolotnych, a staje się modlitwą, którą ty wyrażasz, w której wyrażasz prośbę do Boga o to, żeby tę łaskę, to błogosławieństwo, ten pokój, tę obfitość, te radości i zdrowie, żeby ci dał. I to już nie jest tylko, wiesz, ludzie, którzy nie wierzą w Boga, mogą składać życzenia, tak? Mogą mówić, bo to nic nie kosztuje. Dobre życzenia nic nie kosztują, tak? Mogę wszystkim składać. Firmy składają życzenia na święta, prezesi składają życzenia, dyrektorzy, kierownicy w zakładach pracy. Wszyscy nam życzą różnych fajnych rzeczy, pomogą. Nic ich to nie kosztuje. Gdyby mieli dać podwyżkę, byłoby to inaczej wyglądało. Ale tutaj, jeśli chodzi o życzenia, to słuchajcie, dobrymi życzeniami jest, rozumiecie, cała firma wybrukowana, jak mówi nam stare polskie przysłowie. I chcemy tylko powiedzieć tak, ta różnica między nami jest taka, że my nie tyle składamy życzenia, my zanosimy modlitwę. I kiedy Paweł mówi, łaska wam i pokój, to nie tylko składa życzenia. Nie tylko mówi, życzę wam łaski, życzę wam pokoju, wiecie, takiej nie macie, ale wam życzę, może kiedyś ktoś dostanie. Tylko to jest jego modlitwa. On prosi o to, aby łaska, aby pokój, aby błogosławieństwo stały się waszym udziałem. Jeżeli kiedyś będziesz miał okazję składać życzenia wobec tym wszystkim ludziom, którzy się pojawili w swoim życiu, w jakiejkolwiek postaci, może to być SMS, może to być znajomy, nie wiem. Chcę powiedzieć, jeżeli będziesz składał życzenia, to pomyśl sobie o tym. To nie tylko życzenie, to jest modlitwa. Zanosisz do Boga modlitwę. W związku z tym czynisz to nieraz i publicznie, wysyłając kartkę. Ale to jest twoja modlitwa. Amen. Nie wiem, czy się zgadzacie. Paulineczko, nie wiem, czy nie przekroczyłem jakichś granic, jeśli chodzi o to. Dobra. Słuchajcie, siostry, bracia. Paulineczka jest dzisiaj zupełnie skonfundowana, myśli sobie, po co ja tu przyszłam. Mogłam siedzieć spokojnie w domu, bym miała święty spokój, ale naprawdę myślałem o tym. Nikogo nie pytałem, czy będziesz, ale myślę sobie, jakby była, to było fajnie. Bo dzisiaj transplantologia, niestety. Święto nadania imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa jest świętem, które jest ciekawe, jest piękne, jest ważne. I z kilku powodów. Pierwszym powodem jest to, że Jezus tego dnia, 8 dnia po narodzeniu, czyli właśnie w naszym kalendarzu, licząc od 25 do dzisiaj jest 8 dni, 8 dnia po urodzeniu miały miejsce dwa ważne fakty, a może nawet trzy, ale te dwa są najważniejsze. Po pierwsze, zostało ogłoszone, jak będzie młodzieniec miał na imię. To jest pierwszy fakt. Drugi fakt. Zostało to ogłoszone po tym, gdy utracił część napletka. To znaczy, gdy został obrzezany. Obrzezanie włączyło tego młodzieńca, 8-dniowego noworodka, włączyło w dziedzictwo Izraela. Nikt go o to nie pytał. Ludzie nieraz mówią, że trzeba dać wolność w wychowaniu religijnym, prawda? My chcemy powiedzieć tak, naszym obowiązkiem jest wychowywać nasze dzieci zgodnie z zasadami Ewangelii, jakie my jako dorośli i odpowiedzialni rodzice przyjmujemy. Tak? Dlatego Jezus został wychowany w tradycji, nikt go nie pytał. Chcesz być obrzezany, prawda? Po prostu został obrzezany, bo tak mówi prawo. Rodzice byli posłuszni prawu, więc go obrzezali i wychowywali go w wierności prawa. My nasze dzieci nie obrzezujemy, naszych synów. Synowie powinni powiedzieć nas amen, albo alleluja, albo hosanna, albo coś. W każdym razie my ich nie obrzezujemy, ale wychowujemy ich w duchu Ewangelii. To jest jedna rzecz, a więc to, że Jezus został włączony w dziedzictwo Izraela. Jezus został w ten sposób włączony. Możemy powiedzieć tak, czy to był jego wybór? I tak i nie, bo ten wybór dokonał się może gdzieś tam w niebie, ale tutaj na ziemi on tego wyboru nie miał. Tu rodzice ponieśli za niego, podjęli tę decyzję, tak? Rodzice mają prawo podejmować decyzję. Nawet za Jezusa Chrystusa. To jest ciekawe i to jest ważne chyba. Jest też drugi wątek, mianowicie fakt, że nadaje się imię Jezus, zostało nadane właśnie tego dnia, to jest zwyczaj kulturowy. Można by po pierwsze nadać mu od razu, tak? Można by mu nadać, na przykład u nas jak się to robi? W Polsce. Przed narodzeniem. Ale przede wszystkim w urzędzie. Nieraz dziecko ma na imię, prawda, Marysia, ale ja bym chciał nadać mu na imię, jej na imię Tradycja. I tak noszę się, 5 latek już ma, tak jeszcze nie zgłosiłem w urzędzie dać jej na imię Tradycja. Nie, chcę powiedzieć, siostry, bracia, to jest kwestia kulturowa. Jak nazywamy nasze dzieci, kiedy je nazywamy, to są pewne zobowiązania. To by pokazywało, że Jezus nie tylko wszedł w obszar dziedzictwa, przymierza, ale także zwyczajów, tak? Znalazł się w określonej kulturze, gdzie nadaje się dzieciom imiona 8 dnia, prawda? Gdzie się je obrzezuje. To są pewne wydarzenia prawa, ale też pewne zwyczaje. Jezus został w te zwyczaje włączony. I wreszcie możemy powiedzieć, jest to efekt pewnego posłuszeństwa wobec objawienia. Słyszeliśmy to już dzisiaj, słyszeliśmy na początku. To, że Jezus ma na imię Jezus, jest efektem posłuszeństwa Józefa i Miriam, Marii, jego małżonki. Jeśli chodzi o taki tekst, który jest w Łukaszu, który mówi, nadasz mu imię Jezus, do Miriam jest to powiedziane, nadasz mu imię Jezus, to jest zrozumiałe, ale u Mateusza w 1 rozdziale, 23 wierszu jest napisane tak, anioł mówi we śnie do Józefa, oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Immanuel, co znaczy Bóg z nami. Czytałem to i myślę sobie tak, to jak ma na imię? Jezus czy Immanuel? I wczoraj miałem z tym problem, wczoraj dopiero zobaczyłem tę różnicę. Któremu nadadzą imię. Nie nadasz imię, bo gdyby było nadasz imię, to by było Immanuel. Miałbyś mu takie imię nadać. Ale któremu nadadzą imię, którego będą nazywać Immanuel. I to jest ta różnica. Jezus, a to jego imię, natomiast ludzie powiedzą, to jest ten, w którym objawia się Bóg, Bóg między nami. Dobra, to ja tylko chciałem powiedzieć w ten sposób, że tu mamy do czynienia z pewnym zwyczajem, pewną tradycją, pewnymi obowiązkami, ale także włączeniem Jezusa w obrządek, w tradycję, w dziedzictwo i w kulturę. Prolog, który przed nami wyświetlony, jest jakby krótką prezentacją całej treści listu. Powiedziałem, ten list jest trudny, ten list jest na pewno skomplikowany i zachęcam was do czytania. Nie zachęcam do pochopnych wniosków, ale zachęcam głęboko do czytania tego listu. Tego listu, który stał się fundamentem reformacji w XVI wieku, bo to właśnie pod wpływem tego listu Luther doszedł do fenomenalnego odkrycia, że zbawienie jest z łaski, że zbawienie jest darem. Ale także reformacja, która się nazywa neoortodoksją w XX wieku, także stała się dzięki listowi do Rzymian i komentarzowi listu do Rzymian napisanego przez Karola Bartha. W związku z tym chcę powiedzieć, ten list odegrał w chrześcijaństwie dużą, ważną rolę. W tym wstępie już znajdujemy istotną zapowiedź tego wszystkiego, co czytamy w całym liście. Ale nade wszystko chcę zwrócić waszą uwagę w tym momencie na wiersz pierwszy i może zaraz jeszcze trzeci. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, nie będziemy całego tego rozważać, tak? Bo tu każdy tytuł jest ważny. Sługa na przykład, dulos, czyli niewolnik. Co to za tytuł? Wstać i powiedzieć, jestem niewolnikiem Jezusa. Ależ też mi tytuł, tak? Być pastorem w kościele, to jest tytuł. Być prezbiterem w kościele, być biskupem, to jest tytuł. A być niewolnikiem? Też mi tytuł. Paweł wyróżnia go ze wszystkich. Mówi, wszystkie tytuły to jest nic w porównaniu z tym, że mogę nazywać się niewolnikiem. Niewolnikiem Jezusa. Nie, niewolnikiem rządz, nie niewolnikiem ambicji, nie niewolnikiem ludzi, nie niewolnikiem instytucji, systemów. Jestem niewolnikiem Jezusa Chrystusa i to jest mój zaszczyt. Popatrzcie na to w ten sposób, bo to jest błogosławieństwo. Ale nie będziemy tego wszystkiego analizować. Zwrócę tylko Waszą uwagę, że jest to Ewangelia, czy jestem wyznaczony do zwiastowania, do ogłoszenia, jestem oddzielony do ogłoszenia dobrej nowiny Boga. Ewangelia Boża, jak my ją nazywamy, jest Ewangelią, jest dobrą nowiną o Bogu. Tak? Jest dobrą nowiną o Bogu. Ale więcej. Jest dobrą nowiną Boga. To nie jest Ewangelia, którą ja wymyśliłem, ty wymyśliłeś, Paweł wymyślił, Piotr wymyślił. Jest to Ewangelia, która pochodzi i której źródłem jest sam Bóg, bo to On nam tę Ewangelię jakby przekazuje. My ją przyjmujemy w Kościele, od ludzi, których słyszymy, ale my wiemy, że ta Ewangelia nie ma swojego źródła w żadnym człowieku. I teraz jakby dochodzimy do istoty tego, co tutaj Paweł chce wyrazić i już jesteśmy blisko. Najważniejszym przesłaniem Ewangelii, jeszcze raz, najważniejszym przesłaniem Ewangelii nie jest to, żebyśmy wierzyli, że jak ktoś się uderzy w prawy policzek, to muszą mu nastawić lewy policzek. Tak? To nie jest najważniejsze przesłanie Ewangelii. Jest to ważne? Nie, jest bez wątpienia, ale nie jest to sednem. Sednem Ewangelii nie jest zespół doktryn. Musisz wierzyć dokładnie tak, wiesz. Tutaj jest bardzo dużo trudności. Kościoły się podzieliły. Jeden mówi, w Chrystusie mieszka pełnia bóstwa, ale ciało i to, co materialne, zmieszało się z tym, co duchowe i do tego doszła taka unia, która to wszystko razem, a inni mówią, nie, to się nic nie zmieszało i się ludzie kłócą. I my musimy mieć jakieś stanowisko w tej sprawie. Ale czy to jest sednem? Czy to, jak tam się zmieszało, nie zmieszało, czy to jest najważniejsze? Wydaje się, że należy być ostrożny, ale chyba nie jest najważniejsze. Nasze nabożeństwo, nasza liturgia, którą mamy, śpiewamy, modlimy się, czytamy słowo, rozważamy, łamiemy chleb. Czy to jest stanowi sedno? Czy to stanowi sedno tego poselstwa Ewangelii? A więc jeszcze raz. Najważniejszym przesłaniem Ewangelii nie jest zespół naszych wierzeń, nie jest zespół naszych doktryn, nie jest jakaś konkretna liturgia. Paweł nie był zwolennikiem jakiejś konkretnej filozofii, szkoły, stronnictwa żydowskiego, nieżydowskiego. Paweł nie stał po stronie tego czy tamtego rabina przeciwko temu czy tamtemu rabinowi. Paweł nie był zwolennikiem tej czy tamtej partii, tego czy tamtego stronnictwa, saduceuszy przeciwko faryzeuszom. Paweł nie stał po stronie jednej czy drugiej tradycji i mówił naszym zdaniem tak. Wreszcie nie nakładał na swoich współwyznawców jakichś obowiązków, obrzędów, liturgii, konieczności, nie mówił. Musicie tego dnia to i to robić, a tamtego dnia to i tamto. Mówi, jeśli ktoś chce święcić dzień, niech święci. Jeśli ktoś nie chce święcić, jego sprawa, tak? Nikogo nie potępiamy. To nie było centrum jego, nieraz tak w chrześcijaństwie, a nieraz tak w okresie świątecznym, wygląda na to, że to, czy jesteś chrześcijaninem, czy nie jesteś chrześcijaninem, to jest kwestia tego, czy świętujesz święto Bożego Narodzenia na przykład, czy nie. To znaczy, najprościej mówiąc tak, jeśli świętujesz, to nie jesteś. Tak wielokrotnie czytamy, nie? Tak wielokrotnie czytaliśmy, może również te święta, nie wiem, czy ktoś coś takiego przeczytał. Jak świętujesz, to nie jesteś chrześcijaninem. Jakby całe chrześcijaństwo uzależnione jest od tego, jaki jest twój stosunek do Bożego Narodzenia. Do choinki, do bombek, do świętego Mikołaja. Jak to masz? Jesteś obłudnik, nie jesteś chrześcijanin. Nie wiem, czy spotkaliście się z taką... Ale to tylko ewangeliczni chrześcijanie mają coś takiego. Pozostali są normalni, ale ewangeliczni chrześcijanie, oni uzależniają, jakby mówią, że wierzący jesteś tylko wtedy, gdy nie masz choinki, nie wierzysz świętego Mikołaja, a jak inaczej koniec świata. To od tego nie jest uzależnione to, czy jesteś chrześcijaninem. I Paweł idzie dalej. Dobra nowina, Ewangelia, nie jest żadną nową religią. Czy religią w ogóle. Chociaż nie można powiedzieć, że człowiek, który jej wierzy, czy zaufał Ewangelii, nie jest człowiekiem religijnym. Czyli nie jest człowiekiem pobożnym. bo to jest co innego, tak? Ale jeszcze raz chcę powiedzieć. Najważniejszym przesłaniem Ewangelii nie jest zespół wierzeń, nie są jakieś tradycje, obchody, święta, obrządki, szkoły, stronnictwa, partie, głosy, katedry, kaplice, wystroje. A co jest? Jezus Chrystus. I to Paweł jasno mówi. Paweł jasno mówi we wstępie to, co chcemy dzisiaj także podkreślić. Najważniejszym przesłaniem jest osoba Jezusa Chrystusa. On jest Ewangelią. On jest dobrą nowiną. On jest tym, który został przez Boga posłany. I można być człowiekiem, dlatego my mówimy o tym, można być człowiekiem religijnym, chodzi do kościoła. Można być człowiekiem bardzo pobożnym i latać do kościoła codziennie, obrządki sprawować, czytać, pisać, nie wiem co robić. I koniec jest taki, że ciągle czujesz niezaspokojenie. Dlatego dalej szukałeś, aż nie Kościół znalazłeś, a Boga, Jezusa Chrystusa. Dlatego my mówimy, fundamentem, sednem chrześcijaństwa, sednem Ewangelii jest osoba Jezusa Chrystusa. I dlatego wiemy także, że dobrze jest przychodzić do wspólnoty. Jest to bardzo cenne. Podkreślamy to i jest to naszym hasłem, naszym herbem zborowym, którym mówimy, wspólnota jest jednym z czterech filarów mojego chrześcijaństwa. Ale nigdy nie możemy zapomnieć, że ta wspólnota, jak tutaj czytamy, nauka apostolska, łamanie chleba i modlitwa, te cztery elementy, one są możliwe i właściwe, jeżeli one stanowią oś, one stanowią jakby tło wobec osi, którą jest Jezus Chrystus. Bez Jezusa Chrystusa, słuchajcie, siostry, bracia, możemy mieć wspólnotę i łamanie chleba, i śpiewać, i grać, i świętować, i Boże Narodzenie, i każde inne święto, ale bez Jezusa Chrystusa to wszystko po prostu jest marność. Tak? Jest marność nad marnościami. I nic więcej. I znaliśmy takie chrześcijaństwo. Wiemy, jak ono pachnie. Wiemy, z czego wyszliśmy. Wiemy, że nie chcemy takiego chrześcijaństwa, w którym nie ma Jezusa Chrystusa w centrum. Jest gdzieś obok, taki gdzieś zakurzony, gdzieś zarzucony takimi różnymi rzeczami, gratami, gdzieś na strychu. Jest, jest. W każdym kościele jest. Ale dla nas albo jest centrum, albo nie ma nic. Dlatego chcemy powiedzieć, Ewangelia o Boża, Ewangelia, którą Bóg zwiastuje, którą Bóg objawił, którą Bóg dał Pawłowi w serce i którą my dzisiaj głosimy, jest Ewangelią o osobie Jezusa Chrystusa. I On jest najważniejszy. I od Niego płynie to wszystko. Możemy mieć z Nim związane tradycje. Możesz mieć. Ktoś mówi, nie możesz mieć. On wszedł w te zwyczaje. To, że przyjął imię ósmego dnia, co znaczy? Że przyjął pewien zwyczaj. I to nawet nie on. Został mu nałożony. Ale nigdy przeciwko temu nie występował. Chodził do synagogi, chodził na pielgrzymki, chodził do Jerozolimy, do święta, na święta, do świątyni. I nigdy przeciwko temu nie występował. Bo to są rzeczy drugorzędne, ale najważniejszy jest on. Jeżeli jest on, to pewne twoje wyobrażenia będą ulegały zmianie. Może kiedyś przywiązywałeś dużą wagę do świąt, dzisiaj przywiązujesz małą wagę do świąt. To jest naprawdę drugorzędne, bo najważniejsze, żeby w twoim życiu żył prawdziwie Jezus Chrystus. Amen. Jeżeli tego nie ma, siostry, bracia, nic inne nie ma większego znaczenia. On jest podstawowym poselstwem, wiadomością Boga. I to jest to, co mówi nam Paweł w liście na samym początku, że jestem oddzielony ku dobrej nowinie Boga o Jego Synu. Zobaczcie. Jestem oddzielony ku dobrej nowinie, takim mówiąc brzydkim językiem polskim, ale zrozumiałem może dzięki temu w swojej dynamice, ku dobrej nowinie o Jezusie Chrystusie. I On stanowi to centrum. Stąd czytamy w ten tekst, który znajdujemy także w naszej kruchcie, w Zachariaszu. Wykrzykuj z radości i wesel się, córko syjońska, bo oto ja przyjdę i zamieszkam z tobą, mówi Pan. Bo oto ja przyjdę i zamieszkam. To jest obietnica. Kiedyś przyjdę i kiedyś zamieszkam. Tak prorokował Zachariasz, a my mówimy, stało się słowo ciałem i Bóg zamieszkał. To, co obiecał, to zrealizował. Dla nas jest to ważne. Stąd, kiedy czytamy Wszystko to, co dotyczy Jezusa Chrystusa dla człowieka wierzącego jest ważne. Dla człowieka wierzącego wszystko staje się nagle tak ważne. Jezus Chrystus staje się najważniejszy. Zaczynamy o Nim czytać, zaczynamy się Nim interesować. Gdy pojawiają się w telewizji wiadomości, że gdzieś tam dolar spada, czy to ja nie wiem. Ale jak tylko pojawia się Jezus Chrystus, znaleźli coś nowego, Jezus Chrystus, to mi się od razu i tak od razu, nie wiem, takie radary się włączają, zresztą pewnie wyglądam też kretyńsko, ale od razu tak, wiecie, człowiek od razu taki się robi i wtedy zaraz, mówią o moim Panu, tak? Już nic nie jest obojętne. Nieraz mówią głupoty, człowiek się śmieje, myśli sobie, jak kretyństwa, nie? Ludzie w takie brednie wierzą. Ale nieraz mówią coś takiego, co rzeczywiście napawa mnie radością. Odkryto coś nowego, znaleziono coś nowego. Wszystko, co Jego dotyczy, jest dla mnie ważne. Ma na imię Jezus i to jest dla mnie ważne. Ponieważ to znaczy Jehoszua. To Hoszua jest jak Hosanna. To jest to samo słowo. Jahwe jest zbawieniem. Zbawiciel. To się wykłada po polsku. Jezus znaczy zbawiciel. A Chrystus to nie jest imię, to jest tytuł oznaczający pomazańca. Namaszczonego Duchem Świętym pomazańca. Króla, Pana, Władcę. W jednym z tajemniczych tekstów, który dotyczy wiersza drugiego, tekstu pochodzącego z drugiej księgi Samuela, druga księga Samuela 7:12-16, ale może tak 7:12-13 tylko te dwa wiersze przeczytam. Druga Samuela 7:12-13 jest napisane tak. Bóg mówi tak, bo wiecie, Dawid powiedział: Boże, tak bardzo bym chciał coś dla Ciebie zrobić, tak wiele rzeczy dla mnie zrobiłeś. Dałeś mi tak wiele błogosławieństw, tak obficie mi pobłogosławiłeś. Zwyciężyłeś wszystkich moich wrogów, dałeś mi siłę, opiekowałeś się mną, dbałeś o mnie, dałeś mi tak wspaniałe rzeczy. I nie będziemy tu wymieniać tych wszystkich wspaniałych rzeczy, które Bóg dał. I w człowieku rodzi się taka wdzięczność, która mówi, chciałbym Ci coś dać. Chciałbym zbudować Ci świątynię najpiękniejszą na świecie. I Bóg wtedy odpowiedział tak Dawidowi. Gdy się dopełnią Twoje dni, zwróćmy uwagę na czas. Gdy się dopełnią Twoje dni i zaśniesz ze swoimi ojcami, ja wzbudzę Ci potomka po Tobie, który wyjdzie z Twojego łona. I utrwalę Twoje królestwo, bo on wbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa jego na wieki i ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Dla mnie najbardziej szokująca jest ta pierwsza część. Druga jest szokująca, ale pierwsza jest wspaniała. Gdy się dopełnią Twoje dni i gdy zaśniesz, i gdy Cię położą ze swoimi ojcami, gdy będziesz tam w krainie umarłych, wtedy ja wzbudzę. Czyli nie stanie się za Twoich dni. To nie będzie ten, który jest Twoim synem. Tak zrozumiał to jego syn Salomon. Tak zrozumiał tę obietnicę. Aha, to on będzie. I zbudował Bogu świątynię. To, co mnie najbardziej szokuje, nie wiem, czy Was też, ale czytając Stary Testament, szczególnie Torę, nigdy nie odnajduję, żeby Izraelici mieli zbudować świątynię. Jest napisane, że mają postawić przybytek i z namiotu. Bóg go opisał. Ale nigdy nie nakazywał im budować świątyni, wiecie, takiej pięknej świątyni. Później, jak już stoi, nie będzie mówił zbóżcie, ale zawsze będzie mówił jedną rzecz. Nie mieszkam w świątyniach budowanych ręką ludzką. Nawet ta, która jest ta w Jerozolimie, ta najwspanialsza, jest też, tylko musicie pamiętać, nie zacznijcie jej traktować jak amuletu. Bo myśleli, że Jerozolima, myśleli świątynia, myśleli przybytek, myśleli arka, myśleli te rzeczy. Jak mamy je, to na pewno Bóg nam błogosławił. A Bóg pokazywał im krok po kroku. Ani świątynia, ani arka, ani Jerozolima, nic nie przetrwało. Dlatego, że Bóg nie mieszka w rękach takich świątyniach rękami zbudowanymi. On, gdy się dopełnią Twoje dni i zaśniesz, i będziesz mieszkał już ze swoimi ojcami tam po drugiej stronie Jordanu, ja wzbudzę Ci potomka i to on zbuduje mi dom. On mi zbuduje dom. I wiemy, że ten potomek ma na imię Jezus Chrystus, a dom, który zbudował, ma na imię Kościół. On jest Jego ciałem, tak? To jest Jego ciało, to jest Jego świątynia, to jest Jego ciało, to fizyczne. I to, czym jesteście jako wspólnota, kim jesteśmy. I to on zbuduje ten dom. I dalej, ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Taki będzie poziom relacji. Chcę zwrócić Waszą uwagę, siostry, bracia, na następną rzecz, mianowicie taką, że ten tekst pochodzi z roku 58. Tak się go datuje. I to nie mówię teraz tego dlatego, że gdzieś tam sobie to przeczytałem, bo to można w różnych miejscach różne daty przeczytać, ale dlatego, że to akurat stanowi jeden z przedmiotów mojego zainteresowania naukowego, więc muszę powiedzieć, przeanalizowałem to od 2 lat dość dokładnie i mogę powiedzieć z dużym prawdopodobieństwem, jak badacz może to powiedzieć, 58 rok. Jest to najwcześniejszy tekst o Jezusie jako człowieku. Ewangelie są późniejsze. Niektóre są napisane 20 lat później, inne są napisane 50 lat później, jak na przykład Ewangelia Jana, może była napisana około 100 roku. A najstarszym tekstem o Jezusie jako człowieku jest ten tekst. Tu są zawarte najstarsze słowa i najstarsze wyznania wiary. I tutaj trzeba by dodać jedną bardzo chyba ważną rzecz, mianowicie ten zwrot, którą Bóg zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych. I tutaj ten zwrot: o synu swoim, potomku Dawida według ciała, który według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy zmartwychwstania. Jest, jak mówią badacze, ci, którzy się szczegółowo zajmują tym tekstem, mówią, tu są dwa wyznania wiary wczesnego Kościoła. Jedno, które brzmiało: Jezus Chrystus, potomek Dawida. I tu było podkreślone to, że On jest Chrystus. Że ten Jezus jest Mesjasz. I to jest wyznanie wiary wczesnego Kościoła. Ale jednocześnie, że jest potomkiem Dawida, synem Dawida. To jest bardzo ważna uwaga. Bardzo ważna uwaga, siostry, bracia, ponieważ nie było to czymś naturalnym, żeby Żydzi wierzyli w to, że Mesjasz będzie potomkiem Dawida. Muszę do tego zrobić jeszcze nawiązanie, ale teraz pozwolę sobie to zostawić. Przemyślałem szybciutko i powiedziałem, a nie, zostawię to na koniec. Chcę powiedzieć tak, to jest pierwsze wyznanie. Wyznanie, które mówi Jezus, Mesjasz, syn Dawida. To jest ważne wyznanie, ponieważ on mówi po raz pierwszy, jest to najstarszy tekst, który mówi, że Jezus jest potomkiem Dawida. Tam jest takie słowo użyte, i tutaj bym wyzywał oczywiście Paulinkę, żeby sprawdziła, ale wszystkich was, którego ja z racji tego, że to miejsce jest jednak miejscem poważnym w tym sensie czcigodnym i nie należy używać takich wyrażeń samego rana w niedzielę 1 stycznia, to ja go nie przycytuję. Ale gdybym go przycytował, to byście wiedzieli, o co chodzi. Potomek tam jest powiedziane bardzo wprost. Co to za słowo, niech zostanie tajemnicą. Chcę was zmotywować do czytania Biblii, sprawdzenia. Ktoś wróci do domu, powie, muszę zobaczyć, co on mówił, co on tutaj chciał powiedzieć, a czego nie powiedział. Coś przed nami ukrywa. Tam to słowo potomek Dawida. Zwróćcie waszą uwagę, siostry, bracia, że jest użyte tutaj Jezus Chrystus, syn Dawida. To jest bardzo ważne, ponieważ tu po raz pierwszy w Biblii pojawia się przekonanie, że Jezus jest potomkiem Dawida. I tu w związku z tym pojawi się przekonanie, że jego przybrany ojciec, na razie bez żadnych szczegółów, że jego matka są pochodzą z rodu Dawida. Tak? Nie musiało się to pojawić. To nie jest tak, że Żydzi wierzyli w to. Pojawiali się Mesjasze, którzy niekoniecznie pochodzili z rodu Dawida i nikt nie miał do nich pretensji. Chcę powiedzieć, siostry i bracia, że Jezus Chrystus, potomek Dawida, to jest pierwsza informacja o tym, że jest Betlejem, że jest Nazaret, że jest historia. Tak, gdy ktoś mówi wam dzisiaj, to wszystko to są bujdy. Tyle rzeczy przeczytałem na ten temat, nieraz się boję, czy mi to nie zaszkodzi. Ale gdy to czytałem, ludzie mówią tak, Nazaret, nie ma takiego miejsca, nie ma. W starożytności nie było. Nie wspomniał o nim Flawiusz, Filon, Talmud, Stary Testament. Nigdy nie wspomniał o Nazarecie. Nikt. Tylko jedna Ewangelia, jedna z drugą Ewangelia i tylko Ewangelia. Paweł nigdy o tym nie mówi. Tylko one mówią o Nazarecie. Do IV wieku nikt nie słyszał o Nazarecie. W związku z tym Nazaretu nie ma. Tak mówią niektórzy. Można to przeczytać w tak wielu książkach, że nieraz aż po prostu człowiek myśli sobie, no coś tam musi być. No tak, tylko potem pojadą sobie jacyś archeologowie, wiecie, tutaj do Jacusia, gdzie jest Jacuś?
Nie ma.
Jacusiu. Pojadą jacyś archeologowie i zaczną kopać i co wykopią? No wykopią Nazaret, no zrobili to niedawno. Bo ci mądrzy wszyscy mówią, i wiecie, i coś najgorsze, to jest tragedia. Kiedy oni wykopali ten Nazaret, Okazało się, że jest. Tam, gdzie miał być, jest. Maluśka dziura taka, kilka domów na krzyż. I jest, jest, jest. To wiecie, co powiedzą? A tak i tak nie wierzymy. Już rozumiemy, o co chodzi. Ta historia o Nazarecie, ta historia o Betlejem. Tak wiele można przeczytać o tym, że to wszystko to są zupełnie nieporozumienia. Zupełne nieporozumienia. A na koniec okazuje się, że każdy ten szczegół ma swoją wartość. Tu po raz pierwszy jest napisane, że Jezus jest potomkiem Dawida. Dlatego Miriam, dlatego Józef musieli z tego Nazaret do tego Betlejem, ponieważ jest z rodu Dawida. Ponieważ Kościół w to wierzył. I siostry, bracia, chcę zwrócić waszą uwagę, że i drugie wyznanie wiary, które mówi, że ten, który jest z rodu Dawida, jest także tym, który jest, został ustanowiony Synem Bożym w mocy zmartwychwstania. I tutaj przechodzimy do ostatniej części, która jest jednak dla odważnych. I bardzo będę prosił tutaj Szymonka o pomoc. Ponieważ w wierszu trzecim i czwartym, które to wiersze będą tutaj szerzej opisane, znajdujemy takie wyrażenie. Ewangelia Boża o Synu Jego, który stał się z nasienia Dawida, co do ciała, to dosłowne tłumaczenie, choć jeszcze można by dosłowniej, jak powiedziałem, ogłoszony, wyznaczony, zadeklarowany. Użyte jest takie słowo greckie horisthentos, horisthentos, Synu Boga w mocy, według Ducha Uświęcenia, z powstania z martwych Jezusa Chrystusa Pana naszego. To zdanie jest jednym z najbardziej takim skomplikowanych, trudnych. Mówi się o nim, zawiera w sobie pewnie 2-3 zdania, które zostały złożone w jakąś w jedną całość i nie bardzo do końca wiadomo, co się do czego odnosi. Najważniejsze problemy, jakie tutaj odnajdujemy, w tym właściwie czwartym wierszu w części, bardzo proszę Szymonie, znajdujemy w jakby część zdania 3 problemy. Pierwszy problem dotyczy tego, chodzi o słowo, został ustanowiony Synem Bożym w mocy. Chodzi o to wyrażenie. Po pierwsze, co znaczy owo horisthentos, czyli ustanowiony? Dlaczego to jest ważne, za chwilkę powiem. Co znaczy? Użyte jest tutaj w aoryście, czyli czasie przeszłym dokonanym w tym wypadku. Po drugie, czego dotyczy wyrażenie w mocy? Oznajmiony w mocy, czy przez dzieło pełne mocy, czyli w zmartwychwstanie? Oraz jakie jest znaczenie tytułu Syn Boży? Ponieważ Syn Boży to nie jest termin, który został ukuty wyłącznie dla Jezusa Chrystusa i tylko wobec Jezusa Chrystusa. Mamy tutaj kilka przykładów, które pozwolę sobie przytoczyć, gdzie Synem Bożym jest nazwany Izrael. Wiemy o tym, prawda? Nie trzeba tego wykładać. Izrael jest Synem Pierworodnym. Jesteś moim Synem Pierworodnym, mówi Pan. Ale także wyście bogami, wszyscy jesteście synami Najwyższego, tak? Psalm 82. A szczególnie synami Bożymi są królowie. Król jest intronizowany, jest prowadzony w urząd i nazwany Synem Bożym. W jakim sensie Jezus jest Synem Bożym? I co to znaczy, że został ustanowiony Synem Bożym? Musimy wrócić jeszcze raz do tego poprzedniego i jeszcze poprzedniego, żeby zobaczyć w tym miejscu. A może, Szymonku, jeszcze nawet do samego tekstu zasadniczego. Mówimy tutaj o trzecim, czwartym wierszu. Jest tu mowa o Ewangelii, o Synu swoim, potomku Dawida według ciała, który według Ducha Uświęcenia, to jest bardzo dziwny zwrot, Duch Uświęcenia. Nigdy Biblia tak nie mówi. Mówi albo Duch Święty, albo Duch Uświęcenia nie jest w ogóle zwrotem używanym gdziekolwiek indziej. Tu raz jeden, nigdy więcej. Mówiłem, dla Paulinki to jest naprawdę raj, jeśli chodzi o to. Tam jest tyle pytań i niejasności, no, będzie tutaj dużo czytania. Który według Ducha Uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym. Chcę zwrócić waszą uwagę, na czym polega problem? Bo już można się pogubić do tego mojego gadania, nie? Na czym polega problem? Na tym, że z tego tekstu mogłoby wynikać, a niektórzy mówią, wynika wprost, że Jezus Chrystus został ustanowiony Synem Bożym w zmartwychwstaniu. Czyli, że nie był nim wcześniej, a został w zmartwychwstaniu ustanowiony Synem Bożym. Wcześniej był synem Dawida, tak? Z urodzenia, z ciała był synem Dawida, a poprzez zmartwychwstanie został ustanowiony Synem Bożym. Czyli, nie wiem, adopcja, tak? Czyli Bóg go, bo on był zwykłym człowiekiem, Bóg go nagle ustanowił swoim synem i powiedział, synem Bożym jesteś. Tak jak Dawid, jak syn, jak Izrael, jak tysiące innych rzeczy. Zwrócę waszą uwagę na to i teraz przejdziemy szybciuśko, żeby te słowo ustanowione to horizontos, żeby na nie zwrócić uwagę. I tutaj poproszę Szymona. Otóż rzeczownik horos znaczy granica. I to jest jedna rzecz. A czasownik horizo, od którego pochodzi nasze słowo horyzont. Chciałem na to zwrócić waszą uwagę. Horyzont. Nasze słowo horyzont. To znaczy właśnie granica, tak? Po grecku. Wiemy, skąd pochodzi słowo horyzont. Mam nadzieję, że będziecie pamiętać. Horizo. Znaczy rozdzielać, oddzielać. I tu jest zastosowane to słowo. Na czym polega problem? Jak już kiedyś pamiętacie, niektórzy mogą kojarzyć. Horistenos, to jest hapax legomenon. Mówię dla tych, którzy pamiętają kazania. Czyli że raz jeden użyty w Biblii. Raz jeden. W związku z tym zawsze mamy z tym problem. Jak jest jakiś wyraz raz jeden użyty w Biblii, a szczególnie taki, wiecie, trudny, to zawsze istnieje możliwość różnego wyjaśnienia. I ktoś wam powie, a bo tam jest napisane, że ustanowiony, Jezus został ustanowiony, czyli wcześniej nie był Synem Bożym, teraz został ustanowiony. Czyli on nie jest ontycznie, czyli z natury swojej Synem Bożym. On jest tylko adoptowanym Synem Bożym. Tak niektórzy mówią na podstawie tego tekstu. Ale chcę powiedzieć po pierwsze, ten wyraz ustanowiony jest tylko raz jeden w Biblii użyty. I to jest ważne. To jest po pierwsze. A po drugie, to ten wyraz jest bardzo trudny do zdefiniowania, ponieważ ja wyliczyłem sobie tylko kilka prób wyjaśnienia, w jaki sposób słowniki opisują wyraz. Wyraz, który zostaje tutaj horizo, tak? Ten czasownik i to jeszcze na dodatek w aoryście, czyli właśnie w tej formie, której nie występuje. Odgraniczony, czyli został, bo to w znaczeniu takiego właśnie czasownika, który jest użyty w stronie biernej. Został odgraniczony, wydzielony, ustanowiony, tak jak czytaliśmy, wyznaczony, zainstalowany. Jezus został zainstalowany jako syn. Taki jest termin w kościołach protestanckich, gdzie się instaluje duchownych. Jest słowo instalacja na określenie wprowadzenia w urząd. Mówi się, zainstalowany został. To jest stare słowo protestanckie. A więc Jezus został zainstalowany w tym sensie. Czy przeznaczony, jak mówi Wulgata czy Augustyn, albo utwierdzony, jak mówi jeden z profesorów tutaj uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, pan Michał Wojciechowski. Określony, albo ustalony, albo sprecyzowany, zdefiniowany, zadeklarowany, ogłoszony, zamanifestowany i ukazany. To nie wszystkie znaczenia tego słowa. Chcę powiedzieć tak. Czytamy nieraz sobie takie słowo i myślimy sobie ustanowiony i nie wiemy dokładnie dlaczego. Zaczynamy grzebać i niestety coś takiego wygrzebiemy. Po co grzebać? Najprościej po prostu nie szukać. I wtedy człowiek nie ma problemów. Tylko, że jak ktoś przyjdzie i powie nam coś takiego, no ale słuchaj, Jezus został ustanowiony Synem Bożym. Nie był nim od początku, został nim ustanowiony. To zaczynasz myśleć sobie zaraz, o co chodzi? Dlaczego ustanowiony? O co chodzi? Rozumiesz? I wtedy zaczynasz grzebać. I grzebiesz. A potem jest 1 stycznia, ludzie przychodzą do kościoła, żeby sobie posłuchać krótkiego rozważania na temat nadania imienia Jezus i słyszą wykład dla studentów. A konkretnie dla jednej studentki na dodatek. Reszta się musi przesłuchiwać. Chcę zwrócić waszą uwagę, że jest różnica między tym, że Jezus został ustanowiony, zwróćcie uwagę, a tym, że został zamanifestowany jako syn. Tu był ustanowiony, to znaczy nie był nim wcześniej, a teraz został. Teraz bym poprosił Szymonka, żeby zwrócił uwagę na następną rzecz. Czasownik ten horizo, czyli ten horyzont, został, jak każde słowo w Biblii, jest natchnione. Jest w natchnieniu napisane, nie jest bez sensu, ma jakiś swój cel, tak? Naszym celem jest odkryć, jaki jest powód, dla którego właśnie tym słowem został określony, jakby proklamowany Chrystus. On został wybrany, aby zwrócić naszą uwagę właśnie na akt demonstracji. To słowo oznacza właściwie to, manifestowanie i demonstrowanie, deklarowanie, a nie ustanawianie czegoś, czego nie było. Dokładnie to. Nie to, czego nie było, czyli idziemy dalej. Jezus Chrystus nie został wyznaczony Synem Bożym w wyniku zmartwychwstania. ponieważ był nim już wcześniej. Jest nazwany już od poczęcia, że to jest syn mój, później przy chrzcie, to jest syn mój umiłowany, ale już Miriam słyszała w Nazarecie, że ten będzie nazwany synem najwyższego, prawda? W chrzcie jest powiedziane, to jest mój syn umiłowany. Demony, jak go widziały, mówiły, my wiemy, kim jesteś, ty jesteś synem Bożym, ty jesteś synem najwyższego, prawda? Krzyczały, ponieważ one wiedziały, nie dlatego, że on kiedyś będzie, tylko dlatego, że on już jest. Więc na czym polega problem? Na tym, że te deklaracje były, jakby powiedzieć, w takich relacjach, to ojciec do syna mówił w chrzcie, to anioł do Miriam, to mówił, jakieś demony mówiły do Jezusa, co my z tobą mamy. Albo może jeden czy drugi uczeń nieraz powiedział, ty jesteś Syn Boży, Jezus Chrystus, Syn Boży, Syn Boga Żywego. Ale to były wszystko jakieś takie tajemnice. Tu zmartwychwstanie staje się momentem przełomowym, gdy wydarzenia, takie bym powiedział relacje osobiste, gdy poszczególni ludzie osobiście odkrywając, że ten Jezus z Nazaretu to nie jest tylko rabin, to nie jest tylko lekarz, to nie jest tylko cudotwórca, to nie jest tylko ktoś, kto przyszedł nam pomóc, ale to jest Syn Boży, tu w zmartwychwstaniu to wydarzenie zostaje jakby publicznie ogłoszone. Zmartwychwstanie jest takim momentem, w którym Bóg może powiedzieć i podnieść syna i zadeklarować, to jest mój syn. W mocy zmartwychwstania objawiam go jako tego, który jest moim synem. Tak? Wcześniej był znany jako syn Dawida. Można by powiedzieć, to syn Marii, to syn Józefa, tak mówili, cieśla, prawda? A teraz coś się dzieje. I tutaj chcę zwrócić waszą uwagę na następującą rzecz, mianowicie siostry i bracia, gdy rodziło się dziecko w Izraelu, był taki obyczaj, żeby ojciec podniósł dziecko i powiedział, to jest mój syn. Jeżeli tego nie zrobił, to nie był jego syn. On nie musiał być zabity, to dziecko nie musiało być zabite, ale zgodnie z prawami panującymi w starożytności, jeżeli ojciec nie wygłosił takiej formuły, to dziecko było traktowane jako część familii, ale bez praw synowskich. Wiecie, ojciec mógł mieć syna na przykład z jakąś niewolnicą. Tak? Mógł mieć z niewolnicą. I to jak się urodziło i on nie zadeklarował, to był niewolnik. Zadeklarował, to już nie był niewolnik. Tak? Od jego deklaracji zależało to, kim jest. Podniósł do góry i powiedział, to jest mój syn. I wtedy wszystko było jasne. Musiał to zrobić tylko przy świadkach. Znamy ten gest z tego, z Króla Lwa, tak? Nie wiem, czy pamiętacie go. W Królu Lwie jest taka scena, kiedy ten król lew podnosi swoje lwiątko i mówi, albo w ogóle ten gest podniesienia, prawda? Chcę zwrócić waszą uwagę, że...
Co z córką?
Każde dziecko, które chciał, żeby było jego, musiał podnieść i powiedzieć, to jest moje dziecko. Tak? A syn może szczególnie, ale córka też, bo jeśli ona... Ale dziękuję za to, że studenci uważają. Zwrócę natomiast waszą uwagę, że Jezus miał już zapowiadane wcześniej to, że jest synem. Nie chcemy teraz tutaj analizować tego wszystkiego. To jest bardzo ciekawe, skomplikowane, piękne, cudowne. Bo nieraz nam się wydaje, że on wszystko wiedział, wiecie? Że on był wszechmogący i wszystko wiedział. Wiedział wszystko o swojej przeszłości, jak było w niebie, wiedział wszystko. Nie. On tutaj wielu rzeczy nie wiedział. Autentycznie nie wiedział. On musiał tak samo zaufać jak ty. Musiał tak samo uwierzyć jak ty. Musiał zaufać, że Bóg jest z nim tak jak ty musiałeś zaufać. Musiał tak wiele rzeczy i tak wiele rzeczy nie wiedział. I kiedy go pytali, kiedy będzie koniec świata, Harold Camping wie. Kalendarz Maju wie. A on mówi, ja nie wiem. I niektórzy mówią, a widzisz, no widzisz, nie jest wszechwiedzący. Nie. My wiemy dlaczego. Idziemy dalej. Chcemy powiedzieć tylko tak. Kiedy Józef go podniósł, gdy się narodził, powiedział, to jest mój syn, to on stawał się jego ojcem, a to był jego syn. I chociaż biologicznie to nie był jego syn, to prawnie i zgodnie z zasadami wchodził w skład jego rodziny, dziedziczył wszystkie prawa. Był więc synem Dawida. Chociaż adoptowanym. Wiemy, że to jest po prostu prawo. Ale kiedy Bóg go podniósł i powiedział, to mój syn. I to jest największa tajemnica chrześcijaństwa. To jest samo sedno chrześcijaństwa. Bóg zrobił to na krzyżu. Jezus powiedział, kiedy zostanę wywyższony, kiedy Ojciec mnie wywyższy i myślimy sobie, wywyższy, to na tronie, tam, gdzieś w niebie. Nie, nie. Bóg go wywyższył tam, na krzyżu. Podniósł go i powiedział, to jest mój syn. Syn, który zupełnie był w agonii, nie potrafił już obejmować wszystkim, który miał problemy z mówieniem, Bóg go akceptuje. Bóg go przyjmuje, Bóg go podnosi, wynosi i mówi, to jest mój syn. I nasz krzyż, który sobie wieszamy w kaplicach, to nie jest tylko prosty znak chrześcijaństwa. To jest także znak, że Jezus Chrystus jest wyniesionym i zadeklarowanym Synem Boga. Tu podniesionym i powiedziane właśnie na krzyżu. Właśnie nie zginął gdzieś, nie został utopiony, nie został ukamienowany. Został wyniesiony w taki dramatyczny sposób. Rękami pogan, rękami Rzymian, zbrodnią sądową, ale w ten sposób Bóg tymi rzeczami posługując się podniósł go, a potem jeszcze raz zrobił to w dniu zmartwychwstania, kiedy go wyniósł wysoko, ale tutaj najpierw między nami pokazał, że to jest jego syn. W dramatyczny sposób, zaskakujący, ale właśnie tak Bogu się upodobał. Chciałem z wami przeanalizować te rzeczy, bo końcem tego jest oczywiście i to, co tutaj jest jako kolejny slajd, że Jezus jest odwiecznym Synem Bożym. I chcę zamknąć to rozważanie, wracając do pierwszego slajdu. Dzisiaj opuszczę wam jeszcze psalmy Salomona, które miałem przycytowane. Fajne teksty, bardzo by wam się podobały, ale nie będziemy już przedłużać. Wszystkim, którzy jesteście we Fromborku, to poselstwo, że chrześcijaństwo to nie jest zbiór zasad, zbiór kultury, jakichś tam przekazów, że chrześcijaństwo to nie jest piękne nabożeństwo, czy jeszcze tysiąc innych fajnych rzeczy, że chrześcijaństwo to jest osoba Jezusa Chrystusa, z którą wchodzisz w relację, w której stajesz się współbratem, w której jesteś w relacji pan-sługa, w której jesteś w relacji patron-klient, ale jednocześnie, która wyraża się także w tym, że jesteście umiłowanymi Boga. Znamy nasze słowo agapa, którą lubimy po nabożeństwie. Tu jest słowo agapetois teu. Jesteście umiłowani. Wy we Fromborku, 1 stycznia 2012 roku, Bóg mówi do was, jesteście umiłowani. Miłuję was. Wiecie, miłować ludzi można różnie. Można ich miłować słowami. Można im mówić, kocham cię i nic z tego nie wynika. Bóg przemówił do nas przez swojego Syna, który nie tylko nam powiedział, że nas umiłował, ale który za nas oddał swoje życie, co jest najgłębszym wyrazem miłości. Bo wiecie, różni ludzie mogą nam mówić, że nas kochają, w pracy nam wszyscy dobrze życzą, ale jak trzeba nastawić głowę, jak trzeba, żeby ktoś za nami stanął, to się nagle okazuje, nie ma nikogo, tak? Ale Bóg nie tylko mówi nam, kocham ciebie, miłuję ciebie, ale także stawia przed tobą swojego syna i mówi, popatrz się, podniosłem go do góry, to jest mój syn, zobacz, on za ciebie umarł i za ciebie oddał swoje życie, tak cię kocha. To znaczy umiłowani Boga. Jesteście we Fromborku umiłowanymi Boga, powołanymi. Nie takimi, wiecie, powołany to tak jak w wojsku. To nie jest tak, że przyszedłeś tutaj na swoich zasadach, tak? Przyszedłeś, usiadłeś, posiedzisz, wyjdziesz, wejdziesz, wiesz, twój wybór. Nie. Jesteś powołany. Możesz sobie to uświadamiać lub nie. Możesz sobie pójść. Ale ty jesteś powołany, masz kartę mobilizacyjną, masz miejsce w szeregu, masz miejsce w tej konkretnej jednostce, w konkretnym zborze, masz co do zrobienia, jesteś powołany jak apostoł ku dobrej nowinie Boga. Jesteś ku temu powołany. Możesz to rozpoznawać lub nie, ale jesteś powołany, ponieważ jesteś umiłowany. I to jest jedyny powód twojego powołania. Nie jesteś powołany po to, żeby harować i wszystko oddawać Bogu, Jesteś umiłowany i z tego powodu zostałeś przez Niego powołany, aby co? aby być oddzielony, aby być świętym, aby Tobie towarzyszyła łaska i pokój, bo bez tego nie dasz rady zrealizować tego powołania. Dlatego dzisiaj także przyłączę się do życzeń Grzegorza i powiem: siostry, bracia, wszystko, co powiedział Grzegorz, Wam z całego serca życzę i sobie również, bo tam były też i dla mnie treści. I dodam tylko, może niepotrzebnie, i łaski życzę, i pokoju, ponieważ wiem, że wielu rzeczy w życiu potrzebujemy. Nieraz mówimy, najważniejsze, żeby zdrowie było. Tak, to prawda, najważniejsze, żeby zdrowie było. Ale my chcemy dzisiaj powiedzieć coś więcej. Najważniejsze, żeby Bóg ciągle nam okazywał łaskę. Bo możemy być zdrowi, możemy być chorzy, ale jeśli On będzie się nad nami miłował, jeśli On się nad nami zlituje znowu, jeśli On znowu nas podniesie, jak tych upadłych wędrowców, i znowu poprowadzi nas, to wiemy, że to, czy będzie zdrowie, czy nie, no da Bóg. Oby Jego łaski nigdy nie zabrakło. Jego pokoju w sercu. W czasach, gdy wszyscy ludzie są tacy niespokojni. W rok, w którym mówią, koniec świata będzie. Wam życzę z całego serca tego, co życzył Paweł Rzymianom, tego, co życzył nam. Pokoju. Szalom. Niech pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, wszelką rzeczywistość, będzie z nami odtąd i na wieki.